Święta, święta i po świętach. Witam Was w ostatnim w tym roku wydaniu Prawem i Rozumem, w którym będę się z Wami dzielił moimi doświadczeniami co do rozmów przy stole wigilijnym i noworocznym, a także doświadczeniami innych ludzi, którzy nieraz bardzo, bardzo się męczą i frustrują, bo jakże to się dzieje, że mamy tak dużo dobrych, logicznych argumentów w stosunku do tych, którzy myślą inaczej, a oni za nic do tych argumentów nie chcą się przekonać. Zapraszam. Witam w 7 już odcinku Prawem i Rozumem. Jest to program, który jest głosem radykalnego centrum w waszym domu. Cały czas przypominam, że szukamy drogi pomiędzy skrajnościami. Ten program założyłem i prowadzę po to, ażeby zastanawiać się nad tym, czy taka droga jest. Dziękuję za to, że w tym trudzie mi pomagacie swoim wsparciem na stronie Patronite. Mamy tam już ponad 100 ludzi, którzy chcą to radykalne centrum promować. Zachęcam Was, żeby tam wejść i żeby dołożyć swój grosz do tego przedsięwzięcia, które jest ważne. Dobra komunikacja kosztuje, jakościowa komunikacja kosztuje. Rozmowa i dyskusja do tego jest także bardzo potrzebna, żeby było wiadomo, o czym mówić. Zachęcam Was do tego, żeby wesprzeć ten program, a wszystkim, którzy to robią, serdecznie dziękuję. Wasze imiona i nazwiska są w opisie tego filmu. Jak powiedziałem, chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, jak się przekonywać, jak dyskutować, ażeby miało to sens. Natchnęło mnie do tego takie doświadczenie, które pewnie jest Waszym także doświadczeniem. Mianowicie mnóstwo ludzi mówi, że kiedy spotyka się w czasie świąt ze swoimi bliskimi, to siadają do stołu razem z ich światopoglądem. Z tym światopoglądem, który często jest odmienny. Ludzie dyskutują wszystko. Kłócą się co do wszystkiego. Nie tylko co do tego, czy lepszy jest majonez kielecki, czy winiary, ale co do tego, czy w Smoleńsku był zamach, czego nie było, czy lepszy jest Kaczyński, czy lepszy jest Tusk. Co więcej, wydaje się, że te dyskusje są tak napakowane emocjami, tak napakowane wrogością, że właściwie nie są dyskusjami, nie są rozmowami. Dlatego chciałem dzisiaj z Wami się zastanowić, dlaczego tak jest. W ostatnim felietonie, który napisałem dla Gazety Wyborczej, przedstawiłem taką myśl, to jest akurat prawdziwe wydarzenie, mianowicie siostrzenicy, która przychodzi, siostrzenicy, która ciągle jeszcze pamięta strajk kobiet, gdzieś tam na swoim komputerze ma znak błyskawica, więc jej jakby światopogląd jest jasno określony i skarży się, rozmawiam z moją babcią, która słucha ojca Rydzyka i za nic nie jestem w stanie jej przekonać, że wspieranie tego człowieka, wspieranie tego, co on robi, jest bez sensu. Mamy tutaj sytuację kogoś, kto prezentuje jakiś światopogląd, ma członka rodziny, który przedstawia światopogląd zupełnie inny i mamy brak porozumienia. Co więcej, mamy pewnego rodzaju właśnie frustrację. Napisałem tam w tym felietonie, że jeżeli na tym stole, przy którym ta siostrzenica rozmawia z babcią, stoi groch z kapustą, to ona mogłaby ten groch wyciągać z tej kapusty i nim rzucać o ścianę. Mniej więcej taki sam jest wynik rozmowy z babcią. Ale podkreślam także w tym felietonie, że to nie musi być wcale wina babci. Może wina leży po stronie tej wnuczki, tej siostrzenicy. Dlaczego tak jest? Musimy o tym porozmawiać dzisiaj, bo jest to jedno z najpoważniejszych problemów, który ciągle nie jest zrozumiały w Polsce dobrze. Wydaje nam się, zwłaszcza ludziom dobrze wykształconym, że wystarczy mieć dobry argument, że wystarczy przedstawić rację, że przedstawić logiczne wyjaśnienie kwestii, żeby innych przekonać. Nic bardziej mylnego. Nie wystarczy i wiemy to nie od wczoraj, nie od 10 lat, ale od ponad 2000 lat. Mianowicie wiemy to od Arystotelesa. Chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o trójkącie Arystotelesa. O trójkącie retorycznym to jest pewna taka figura, pewnego rodzaju pomysł na przedstawienie tego, co jest potrzebne, żeby dobrze przekonywać. Arystoteles wykorzystał tę figurę w swojej retoryce, a retoryka, jak wiadomo, to sztuka przekonywania, sztuka mówienia tak, ażeby inni ludzie zgadzali się z nami.
Audio felieton.
O co chodzi w trójkącie retorycznym? Trójkąt retoryczny, jak każdy, ma trzy wierzchołki albo rogi. W jednym z tych rogów jest coś, co Arystoteles nazywa logosem. Logos to właśnie argument. To, co mamy w głowie, to pewna sensowna myśl, którą chcemy przekazać. Ta myśl może dotyczyć różnych rzeczy, ale jeżeli będziemy się trzymali wizji tego przykładu z siostrzenicą, która nie może przekonać babci, żeby ta nie wspierała ojca Rydzyka, no to możemy sobie wyobrazić, że to mogą być argumenty, że oto ojciec Rydzyk wyłudza te pieniądze, że te pieniądze są przekazywane na jakiś niewłaściwy cel, że bogaci się na tym, że kupuje nowego Maybacha, cokolwiek. Mogą to być po prostu logiczne logiczne argumenty, których używa ta dziewczyna. Otóż logos jest tylko jednym z wierzchołków, to znaczy, że on nie wystarczy do przekonania. My ciągle myślimy, że tak. Wydaje nam się, że jak będziemy logiczni, że jak będziemy dobrze argumentować, że jak znajdziemy sensowny argument, to ludzie zostaną przekonani. Otóż nie. Otóż nie, zwłaszcza dzisiaj. Zaraz o tym jeszcze powiemy, dlaczego zwłaszcza dzisiaj nie. Potrzebne jest coś jeszcze. Sam logos nie wystarczy. Co więcej, w niektórych sytuacjach może być nawet traktowany jako gadanie okrągłych, mądrych głów, które się po prostu wymądrzają. Potrzebne są jeszcze dwa dodatkowe wierzchołki tego trójkąta. Co jest w drugim wierzchołku trójkąta? Co jest potrzebne, żeby mówić z sensem, żeby mówić w sposób przekonujący? W drugim wierzchołku jest patos, czyli emocja. Trzeba szanować emocje tego, z którym się rozmawia, i trzeba apelować do emocji, mówi Arystoteles, po to, ażeby ten nasz argument logos został owinięty niejako w ładne opakowanie związane z emocjami. Ja już mówiłem wam kiedyś o tym, że współcześnie te emocje są szczególnie ważne. Media społecznościowe są lupami, które powiększają każde wydarzenie właśnie po to, żeby budzić emocje. Populizm, cały ten wielki ruch, kiedy politycy zwracają się do mas, do ludzi często niedocenionych, najczęściej opiera się na apelowaniu do emocji. Właściwie bez emocji dzisiaj nic się sensownego nie wydarzy. Pytanie jest takie, dlaczego o tym zapominamy? Niektórzy nie zapominają. Jeżeli być może pamiętacie, jakiś czas temu miała miejsce w Hiszpanii wielka powódź, zwłaszcza w okolicach Walencji, ludzie byli bardzo poszkodowani. Przyjechała tam do nich para królewska. No i teraz oczywiście można by było sobie wyobrazić, że ta para królewska przyjeżdża z logosem i mówi im, trzeba się było ubezpieczyć. To jest logiczne, ale zupełnie nie na miejscu w tej sytuacji. W tej sytuacji, kiedy ma się ludzi, którzy czekają właściwie z kijami i z kamieniami, którzy stracili bliskich, którzy stracili swój dobytek, najważniejsze są emocje. I para królewska okazała te emocje. Zamiast przekonywać tych, którzy płaczą, płakała razem z nimi. Zamiast z nimi dyskutować, przytulała ich. Są takie naprawdę bardzo poruszające zdjęcia, jak i król i królowa po prostu biorą w ramiona tych ludzi, bo z bólem się nie dyskutuje, bo z emocją się nie dyskutuje, tylko daje jej się wybrzmieć. Otóż my bardzo często zapominamy o tej emocji. Zapominamy w naszym kraju, ale na całym świecie, ludzie, którzy głosują często na prodemokratyczne ruchy, myślą, wystarczy być logicznym, wystarczy mieć argument, do emocji nie trzeba się odwoływać. Otóż trzeba. Trzeba rozumieć strach. Myślę, że ostatnio w naszym kraju widać, że nasza władza zaczyna trochę rozumieć to, na przykład, że ludzie boją się migrantów i zaczyna trochę inaczej mówić. Nie mówię, że mówi dobrze. Można mieć tutaj bardzo dużo uwag, ale samo dostrzeżenie emocji, czyli strachu, jest bardzo ważne. Apelowanie do emocji, pokazywanie takiej emocji jak na przykład bycie razem, wsparcie, patriotyzm, duma. Duma jest to także pewnego rodzaju, czy poczucie dumy to jest też pewnego rodzaju emocja. Nie bez przyczyny, cały czas to powtarzam, Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie mówiło o wstawaniu z kolan. Zwróćcie uwagę, każda wypowiedź polityka z tej strony, dzisiaj słyszałem wypowiedź pana Nawrockiego, który kandyduje, czy będzie kandydował na urząd prezydenta, który jedzie do Poznania w związku z powstaniem wielkopolskim i mówi, Polska jest zwycięzcą, potrafi być krajem zwycięskim, apeluje do dumy, do tego, że potrafimy zwyciężać. To nic, że większość naszych powstań była przegrana. On apeluje na podstawie tego, które akurat było wygrane. Apeluje do emocji. To są rzeczy, które ludzie szanują, które są dla ludzi ważne. Bycie zimnym, bycie kimś, kto widzi tylko liczby, kto widzi tylko tabele w Excelu, absolutnie się nie, tutaj nie ma sensu. Znowu wracam do rozmowy wnuczki z babcią. Jaka tam może być emocja? Prawdopodobnie jest tam wyłącznie jakaś nienawiść, na przykład do ojca Ryzyka, podejrzliwość, to nie są dobre emocje. Z całego tej sytuacji można wnioskować, że babcia słucha Radia Maryja, dlatego że zaspokaja to jej jakieś potrzeby. Na przykład potrzebę bliskości, na przykład potrzebę bycia razem. To jest kolejny problem, z którym my się w Polsce stykamy. Czy my jako naród mamy wspólne plany? Czy my coś wspólnie robimy? Wielu ludzi śmieje się z takich projektów, które są prezentowane jako wielkie, ale później wcale się takie nie okazują, jak przekop Mierzei Wiślanej. Albo z projektu CPK, Centralnego Portu Lotniczego czy Komunikacyjnego. Otóż władza, która apeluje do emocji, buduje wizję tego typu projektów właśnie po to, żeby ludzie czuli się wspólnie. Żeby mieli poczucie, że do czegoś wielkiego zmierzamy. To są działania często podejmowane przez władzę populistyczną, ale są też to działania, które ludzi jednoczą. W Polsce chyba takim projektem ostatnim było euro w 2012 roku, 12 lat temu. Czy mamy wielkie projekty, wspólne przedsięwzięcia, które powodują, że przestajemy się czuć samotni, a bierzemy w swoje ręce wspólne sprawy i coś robimy. Zwróćcie uwagę, jakie emocje budzi taka sytuacja, kiedy na przykład na poziomie samorządu coś się nowego dzieje, buduje się nową szkołę, odnawia się park, albo buduje się obwodnicę, albo buduje się basen. Ludzie mają wtedy poczucie, że sprawy idą we właściwym kierunku, że są zaangażowani w te wspólne przedsięwzięcia. To jest robienie czegoś wspólnie, a więc jednoczenie się w emocjach. Nie możemy o tym zapominać. Jest jeszcze trzeci wierzchołek, trzeci róg tego trójkąta, czyli etos. Etos to wiarygodność, to kim jestem. Nie to, co mówię, logos, nie to, jak to mówię i do jakich emocji uderzam, czyli patos, ale to, kim ja jestem, dlatego z kim rozmawiam. Taką sytuację bardzo łatwo widać wtedy, kiedy na przykład trzeba przeprowadzić negocjacje. Wyobraźcie sobie, że na przykład minister infrastruktury musi wysłać kogoś, ażeby przeprowadzić negocjacje z górnikami. Czy wyślę kogoś, kto ma białe, nigdy nieskażone pracą rączki, ktoś, kogo ojciec, dziadek i pradziadek byli intelektualistami i kto mówi bardzo często, przytaczając paremię łacińskie? No raczej nie. Ten człowiek nie ma żadnej wiarygodności w rozmowie z ludźmi, którzy ciężko pracują pod ziemią. Ale jeżeli ma u siebie ten minister kogoś, kto na przykład sam był górnikiem, kto zjeżdżał pod ziemię, kto rozumie ciężką pracę, nawet jak nie był górnikiem, jest człowiekiem, który ma w przeszłości historię pracy fizycznej, rozumie ją, mówi w taki sposób, że to słychać, że jest to człowiek, który doświadczał tego trudnego życia pracy fizycznej, to wyślę tego człowieka. Być może on ma mniej sprawny umysł nawet, może ma mniejszy logos, może nie potrafi dobrać takich argumentów jak ten wcześniejszy, ale będzie bardziej wiarygodny. Pamiętajcie, jak pani Wanda Traczyk na Placu Zamkowym krzyknęła do Bąkiewicza, tego, który organizuje Marsz Niepodległości, milcz, chamie, skończony. To są słowa, które może wypowiedzieć każdy, ale nie z każdych ust one brzmią tak potężnie, jak armata. To dlatego, że ona, jako powstaniec warszawski, ma za sobą całą tą historię, która powoduje, że te słowa brzmią nieprawdopodobnie mocno. To nie ich semantyka, tylko to, kto je wypowiada w tym konkretnym kontekście, powoduje, że mają taką siłę. To jest właśnie etos, to jest to, kim ja dla ciebie jestem. Jeżeli jestem kimś ważnym, jeżeli jestem kimś wiarygodnym, to nie muszę mówić bardzo mądrze. Mogę mówić nawet bardzo prosto, ale mogę być skuteczniejszy, dlatego że ten trzeci wierzchołek, czyli etos, jest tak bardzo istotny. Zwróćcie uwagę na populistycznych polityków. Oni bardzo dużo pracy wkładają w to, ażeby być wiarygodnym w tym sensie, żeby być takim samym jak ludzie, do których mówią. Oczywiście oni bardzo często udają. Popatrzcie na Trumpa, który jest milionerem czy miliarderem, który zajada kurczaka w KFC, chodzi w rozpiętej marynarce, w długim krawacie, żeby wyglądać jak wuj z wesela, żeby się upodobnić do ludu. Hugo Chavez, którego może pamiętacie z Wenezueli, chodził w dresie, żeby być bliżej ludzi. Niektórzy mówią, że za wyborem kandydatury pana Nawrockiego stoi to, że on także, jako nie wiem, bokser, który tam gdzieś na Dolnym Śląsku nosi worki z cementem, przypomina swego chłopa, czyli kogoś, z kim można się utożsamić. To jest niezwykle silny argument. Jeżeli na tym tle przedstawia się Rafała Trzaskowskiego jako człowieka, który mówi po francusku i czyta francuskie książki, to specjalnie robi się to złośliwie, żeby pokazać, że on nie ma nic wspólnego z normalnym człowiekiem, a więc, że jego etos, jego wiarygodność jest bardzo niska. Populiści tak bardzo dbają o swój etos, że są w stanie osiągnąć coś absolutnie niewiarygodnego. Są w stanie mówić absolutne głupoty, a ludzie im wierzą. Przypomnijcie sobie, jak Trump mówił, że można zwalczyć COVID pijąc płyn do czyszczenia toalet. Przecież to jest na poziomie logosu kompletna bzdura. Natomiast ponieważ jego etos jako człowieka, z którym ktoś się utożsamił, był tak silny, ludzie pili ten płyn. Tak samo z Macierewiczem i jego parówkami, eksperymentami dotyczącymi katastrofy w Smoleńsku. to jest bez sensu na poziomie logiki. Ale ludzie, którzy nie mogą uwierzyć w to, że tam po prostu zdarzył się wypadek, tylko wierzą w zamach, chcą być po pierwsze emocjonalnie blisko tego wszystkiego. Tam jest bardzo dużo patosu w tej narracji. Żałoby, to jest zrozumiałe. Zawodu, straty, bardzo mocnych tego typu emocji, także gniewu. Ale jest także bardzo dużo budowania etosu przez kogoś, kto zawsze stał po ich stronie i teraz nawet, kiedy proponuje głupotę, ludzie mu wierzą. I znowu wracam do tej wnuczki, która chce rozmawiać z babcią. Ona musi sobie zadać pytanie, jaki jest jej etos, jaka jest jej wiarygodność w stosunku do babci. No niestety w tym konkretnym przypadku ta wiarygodność jest niska, między innymi i wielu z nas ma ten grzech na swoim sumieniu. Zapewne Radio Maryja jest bliżej babci niż ta wnuczka. Radio Maryja jest u niej codziennie, w domu, rozmawia z nią, chociaż jednostronnie, ale ona może zadzwonić, może wziąć udział w jakimś wspólnym przedsięwzięciu, w jakiejś modlitwie, to daje poczucie wspólnoty. Kiedy ostatni raz ta wnuczka była u niej, trzymała ją za rękę i rozmawiała tak miłym głosem, jak ojcowie redemptoryści mówią w Radiu Maryja. To jest ważne. Ta bliskość buduje etos i później, kiedy ktoś, kto jest blisko, kto jest codziennie, oczywiście to wszystko jest udawane, to wszystko jest naciągane, bo co to za bliskość przez fale radiowe, ale to zaspokaja i emocje, czyli patos, i buduje wiarygodność. Ktoś jest blisko, ktoś ciągle rozmawia i kiedy później prosi o pieniądze, to te pieniądze dostaje. A kiedy ktoś, kto na co dzień jest daleko, a więc tej wiarygodności nie ma, przychodzi i wygłasza swoje mądrości, czyli atakuje wyłącznie logosem, no to wtedy efekt tego jest taki, jaki jest. Te argumenty odbijają się jak kamyki od lśniącej karoserii Maybacha. Pomyślcie o tym trójkącie. Czy my, kiedy rozmawiamy, kiedy próbujemy innych przekonać co do naszych racji, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy na przykład lepiej wykształceni, czy my nie patrzymy z góry na tych ludzi i uważamy, że logos wystarczy? Czy pogardzając nimi, bo z tym mamy bardzo często do czynienia, kiedy ktoś mówi, oni są głupi, oni nie rozumieją, oni są niewyedukowani. Czy właśnie nie stawiamy wyłącznie na logos, bo przecież mamy świetne argumenty, zapominając o patosie, czyli o emocjach i niszcząc swój etos, bo jeżeli pogardzamy, no to wtedy nie ma w ogóle żadnej wiarygodności, jesteśmy wrogiem. Pamiętajmy też o tym, że bardzo mocno populistyczny polityk pomaga w tym, ażeby atakować nasz etos. Bardzo dużo takich podłamujących ten etos komunikatów słyszymy. O zdrajcach, o współpracownikach z Niemcami, o Unijczykach, o kimś, kto nie jest patriotą. Ta wizja Polaka, prawicowca, patrioty, Bóg, honor, ojczyzna, to jest wszystko budowanie etosu, a odejmowanie, zabieranie tych cech przeciwnikom to jest niszczenie etosu. Nie lekceważcie tego. To są rzeczy, które dla wielu ludzi są bardzo ważne. Dla wielu ludzi w naszym kraju, w kraju konserwatywnym, to czy ktoś jest wierzący jest bardzo ważne dla jego etosu. A jeżeli jest ateistą, to także jest ważne i może wpływać negatywnie na ten etos. Można oczywiście sobie się z tego śmiać, można żartować, ale w polityce nie o śmiech chodzi, tylko o skuteczność. O to, żeby być wiarygodnym i skutecznym w komunikacji. A już od Arystotelesa wiemy, że żeby być skutecznym, trzeba realizować wszystkie trzy wierzchołki tego trójkąta, czyli mieć dobry argument, przekazywać go w sposób charyzmatyczny, emocjonalny, który apeluje do emocji oraz mieć wiarygodność. Oczywiście przy tym stole wigilijnym już jest za późno, żeby tę wiarygodność zbudować, ten etos. Tego się nie da zrobić od tak, ale można spróbować, można pokazać zrozumienie dla sytuacji drugiej osoby, można nie kpić z tej osoby, można zastanowić się wspólnie z nią, dlaczego to Radio Maryja jest dla niej takie interesujące. Można zobaczyć w tym drugim człowieku kogoś innego niż tylko zaślepionego ideologią głupca. We wcześniejszym felietonie w Gazecie Wyborczej pisałem o tym, że jeżeli chcecie komuś dać dobry prezent na święta albo na koniec roku, to może trzeba dać mu opowieść. Ale z opowieściami jest tak, że mogą być jednostronne i często nasze opowieści o ludziach są bardzo jednostronne. Widzimy kogoś jako pisiora, jako taliba, jako katola, albo jako lewaka, jako Unijczyka, jako popa prańca. Nieraz się tak mówi o ludziach, którzy głosują na Platformę Obywatelską. To są opowieści jednostronne. Jest taki fantastyczny wykład nigeryjskiej pisarki, który jest zatytułowany Niebezpieczeństwo jednostronnej opowieści. Nigdy nie opowiadajcie o ludziach jednostronnej opowieści. Ani o innych, ani o sobie. Nikt nie jest tylko zły. Nikt nie jest idealny. Nikt nie jest tylko bohaterem, nikt nie jest tylko tchórzem. Nie jest tak, że ludzie są czarno-biali. Tylko w złych filmach klasy B ludzie są czarno-biali. W życiu ludzie są wielowymiarowi. Ale polityka, zwłaszcza populistyczna, oraz media społecznościowe czynią z nas jednowymiarowe awatary. Mówimy, głosuję na PiS i już nam więcej nie trzeba. To jest ta cecha, która definiuje człowieka całkowicie. Tak samo jak druga strona mówi, aha, LGBT, to już mi wystarczy. To nie może wystarczyć. To są jednostronne opowieści, które są niegodne człowieka. Każdy z nas, oprócz tego, na kogo głosuje, jest jeszcze ojcem, synem, jest rowerzystą, lubi kawę, może jest wędkarzem, może lubi grać w brydża. Jest cała masa przestrzeni, w której nagle możemy dostrzec u kogoś nie tylko coś, co jest inne w stosunku do nas, ale coś, co jest podobne. Tak się buduje etos, tak się buduje wiarygodność u drugiej osoby, że pokazuje się bliskość. Jeżeli nie można jej znaleźć na poziomie politycznym, to trzeba jej szukać gdzie indziej. Na poziomie prywatnym, na poziomie zainteresowań, na poziomie jakiegoś hobby. Właśnie na tym polega zło polityki populistycznej, tej, która dzieli ludzi, że oni chcą z nas zrobić awatary jednowymiarowe, od których można się tylko różnić. Bo jeżeli ja ciebie widzę jako pisiora, albo widzę ciebie jako kibica Legii, a sam kibicuję Lechowi, to już mi nic więcej nie trzeba i nigdy między nami nie będzie żadnego porozumienia i ty nigdy nie będziesz miał u mnie żadnego etosu. Ale jeżeli ja jestem w stanie przejść ponad tą opowieścią bardzo jednostronną i zobaczyć cię w szerszym kontekście, no to wtedy mam szansę traktować ciebie jako kogoś innego niż wroga. Pamiętajcie, tak było zawsze. Wszystkie propagandy totalitarne miały na celu pokazać drugą stronę w sposób jednowymiarowy. Jako złą, jako wroga, dlatego że wtedy nie było żadnej innej przestrzeni, na której można by było się na przykład zaprzyjaźnić. Bo wszystko było polityką. Tworzenie wszystkiego politycznym, a więc pokazywanie polityki, która sięga do stołu wigilijnego, która jest ważniejsza niż relacje rodzinne, to jest największe zło polityki populistycznej, tej, która dzieli ludzi. Pamiętajcie proszę o tym, jeżeli chcecie sobie dać prezent w okolicach świąt czy Nowego Roku, to opowiedzcie sobie historię, która nie jest jednostronna. O sobie samych, bo my także mamy niestety często skłonność do tego, żeby ta nasza historia była jednostronna. Nie udało mi się, jestem nieudacznikiem. A przecież każdy z nas jest w jakimś zakresie także bohaterem, więc niech ona może będzie bardziej zniuansowana. Ale także o innych. Nawet jeżeli ktoś nas skrzywdził i mamy taką potrzebę, żeby opowiedzieć o nim straszną historię, która jest horrorem, to może jednak były w tej naszej wspólnej historii jakieś rzeczy, które są warte wspomnienia, które były dobre. Niech wasze historie w tym nowym roku będą wielowymiarowe, nie jednowymiarowe. I o sobie, i o innych. Opowiedzcie je w taki sposób, żeby można było znaleźć jakiś element bliskości. Żeby można było zbadać tego człowieka w całej rozciągłości, a nie tylko w jednym wymiarze. Bo wtedy, jeżeli on jest inny w tym wymiarze, no to nie ma żadnego porozumienia, nie ma żadnej szansy na komunikację. I pamiętajcie o tym, że jeżeli rozmawiamy z kimś, to nie od logosu powinniśmy zacząć, nie od argumentu. Ten się znajdzie. Inteligentna głowa zawsze znajdzie argument. Zacznijmy od etosu. Etos jest najważniejszy. To znaczy to, czy jestem wiarygodny dla tej drugiej osoby. A co to znaczy? Czy jestem jej bliski? Czy mam z nią relację? Czy ona postrzega mnie jako kogoś, kto może być w jakimś zakresie autorytetem? Później pomyślmy o patosie, o tym, w jaki sposób mogę zaapelować do emocji, w jaki sposób mogę umieścić mój argument w takim emocjonalnym sosie, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy większość ludzi jest pełna emocji, między innymi w związku z bodźcami mediów społecznościowych. Na ile potrafię w tym obszarze zaprezentować czułość, empatię, tak jak ta hiszpańska rodzina, która przyjechała do Walencji. I wtedy dopiero logos, argument, trzeci róg tego trójkąta arystotelesowskiego, wtedy on ma skuteczność i wtedy on pomoże. To tyle w części wideo felieton. Mam nadzieję, że wdrożycie i jedną radę, i drugą, i trójkąt Arystotelesa, i to, ażeby opowiadać sobie historie wielowymiarowe, niejednowymiarowe. A teraz zapraszam na Sanatorium Chorych Myśli.
Sanatorium Chorych Myśli.
Witam Was w Sanatorium Chorych Myśli, czyli w tej części programu Prawem i Rozumem, w której bierzemy sobie na warsztat jakieś powiedzenie, jakąś paremię, jakąś myśl i zastanawiamy się, czy jest ona zdrowa, to znaczy, czy jest prawdziwa, czy oddaje to, jak wygląda świat, czy pozwala nam ten świat lepiej rozumieć, czy też może czegoś jej brakuje, czy też może jej coś dolega. Może warto by było ją na jakimś takim stole operacyjnym położyć i naprawić. Wydaje mi się, że to jest ważne, ponieważ współcześnie w naszym życiu, wokoło nas jest bardzo dużo chorych myśli. Myśli, które są, które udają prawdziwe, które udają myśli zdrowe, które nas mamią. Cała propaganda jest pełna takich myśli. Cała polityka populistyczna jest pełna takich myśli. Dlatego tym bardziej, jak sądzę, ważne jest to, żeby spojrzeć na nie od czasu do czasu, pochylić się, zastanowić się, co tak naprawdę za nimi stoi i spróbować naprawić to myślenie, albo przynajmniej unikać tego myślenia, które jest groźne. Dzisiaj właściwie jest mi trochę smutno, dlatego że do tej pory brałem myśli odległe na ten nasz stół operacyjny. Myśli, które mówili jacyś politycy albo jacyś filozofowie, bo oczywiście ludzie mądrzy, ludzie, którzy biorą udział w życiu publicznym i myślą nad nim, mają często bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, a czasami mówią rzeczy głupie. I to było jakieś odległe, to było jakieś abstrakcyjne. Natomiast dzisiaj chciałbym z wami przedyskutować w tym sensie myśl bliższą, że jest to komentarz pod felietonem, tym, w którym omawiałem właśnie trójkąt arystotelesowski, czyli to, że trzeba mówić do ludzi nie tylko logiką, nie tylko na zimno, ale trzeba umieć zaapelować do emocji, czyli nie tylko logos, ale także patos. I trzeba być wiarygodnym, trzeba być blisko tych ludzi, trzeba być w jakimś sensie do nich podobnym, żeby chcieli z nami rozmawiać, czyli etos. Muszę wam powiedzieć, że generalnie, jeżeli chodzi o komentarze do rzeczy, które piszę, ja rzadko te komentarze czytam. Staram się tego nie robić, bo jest w nich tyle żółci, jest w nich tyle hejtu, jest w nich tyle nienawiści, że człowiek się nimi karmi w jakimś sensie i później nie może jakoś tego z głowy wyrzucić. Czasami proszę kogoś, żeby poczytał komentarze zamiast mnie, bo on nie jest jakoś tak blisko związany z tymi uczuciami i żeby mi pokazał taki, który jest wart pochylenia się, a który nie jest tą żółcią przepełniony. Jest to przykre. To nie dlatego, że jestem jakimś człowiekiem miękkim, ale wiecie, kiedy człowiek pomyśli, że jest 200 tysięcy prenumerat Gazety Wyborczej, tam jest 200 tysięcy inteligentnych, wykształconych ludzi, a 95% argumentów czy komentarzy to jest zwykły hejt, to jest wyzywania, żeby człowiek się zamknął, żeby przestał pisać. Nie ma tam żadnego odniesienia merytorycznego do czegokolwiek. Ludzie piszą bardzo pogardliwie, że no ja musiałem chyba dowiedzieć się o trójkącie Arystotelesa od cioci na imieninach i na pewno nie przeczytałem jego dzieł i w związku z tym tutaj się wymądrzam. Skąd ci ludzie mogą to wiedzieć? Zastanawiam się, co ja czytam albo czego nie czytam. Ale wiedzą. Ale już wiedzą, piszą o tym i to między innymi pokazuje, jak nisko upadła nasza dyskusja. Tak jak mówię, dostałem jeden komunikat, jeden komentarz, który wydaje mi się interesujący. Jest on moim zdaniem... Nie jest on dobry, o tak może powiem. W tym sensie, że wymaga on pochylenia się, natomiast jest interesujący, dlatego że pokazuje, na co cierpimy. Mówię tutaj o tych warstwach społecznych, którym się wydaje, że są lepsze. Które ciągle myślą, że wygrana PiSu i jego rządy przez 8 lat to był przypadek, to był jakiś wypadek przy pracy, że to było jakieś szaleństwo, które minęło, już nigdy nie wróci. Wiecie, ludzie w Stanach Zjednoczonych też tak myśleli, że Trump to był wypadek przy pracy, że to było szaleństwo i on nie wróci. No i właśnie wrócił. I właśnie jest. W związku z tym może warto jednak się trochę zastanowić, co jest nie tak, nie z tymi, którzy głosują na Trumpa czy na PiS, tylko z nami, z ludźmi, dla których to jest w ogóle niewiarygodne, żeby na tak populistyczną partię głosować. Może jest po prostu tak, że ta partia lepiej sobie radzi z patosem i z etosem, nawet jeżeli my sobie lepiej radzimy z logosem. Chciałbym z wami przeanalizować ten komentarz. On jest anonimowy, to jest jakaś pani prawdopodobnie o imieniu Izabela, która pisze i ja teraz odczytam fragmenty tego felietonu i razem z tego komentarza do felietonu i razem z wami chcę się zastanowić, o co tutaj chodzi i co jest w nim nie tak. Ten komentarz brzmi w sposób następujący. Jestem od pana Matczaka starsza o 15 plus lat, czyli o mniej więcej tyle samo dłużej mam do czynienia z suwerenem. To jest komentarz do fragmentu mojego felietonu, gdzie ja piszę o tym, że ludzie wykształceni patrzą z góry, często z pogardą na tak zwanego suwerena. To słowo stało się jakoś tak bardzo popularne w czasach rządów PiSu. W taki sposób określano ludzi, którzy właśnie na PiS głosowali, że to jest głos suwerena, trochę przedrzeźniając sam PiS, który traktował tę władzę, którą dostał, jako w ogóle mandat na zrobienie wszystkiego, chociaż oczywiście takiego mandatu nie dostał. Ludzie mówili, o, suweren robi grilla, suweren jedzie sobie na długi weekend wypić piwko. Było w tym bardzo dużo pogardy. No więc tutaj mamy do czynienia z odniesieniem się do mojej wypowiedzi, kiedy ja przedstawiam taką wizję inteligentnego niby człowieka, który z góry patrzy na tego właśnie suwerena w cudzysłowie, gardząc nim i w ogóle nie rozumiejąc, dlaczego on, ten suweren, ma mu układać życie. Zapomina ten inteligentny człowiek, że tak zawsze było z partiami populistycznymi, że one właśnie te masy normalnie nieaktywne politycznie, które się nie interesowały polityką, wyciągały do aktywności, podburzając je emocjonalnie. A ponieważ w demokracji i profesor, i facet spod budki z piwem mają dokładnie tyle samo, jeden głos, nie ma różnicy. Jeżeli ludzie, którzy nawet są niewykształceni, zagłosują na kogoś, to ten ktoś będzie rządził. Także tymi wykształconymi, tymi inteligentnymi. W związku z tym ta pani mówi, mam do czynienia z suwerenem dłużej o 15 lat niż autor. I powiem krótko, mówi dalej. Jak pan Matczak ma ochotę okazywać empatię emocjom i poglądom suwerena, to niech ją sobie okazuje, ale beze mnie. Czyli tutaj ta pani pisze tak, niech pan mi nie chrzani nic o patosie i o rozumieniu emocji tych ludzi, niech pan mi nie mówi o jakiejkolwiek wiarygodności, bo ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. No, to mamy tutaj bardzo poważny elityzm. Mamy bardzo mocne poczucie, ja jestem lepszy, ja w ogóle z nimi nie chcę mieć nic wspólnego, to są jacyś inni ludzie. W ogóle to pokazanie, że oni są gdzieś tam, ja jestem tu, to jest dokładnie ta jednostronna opowieść. To jest to mówienie, to są jacyś dziwni ludzie, z którymi ja nie chcę mieć nic wspólnego, bo ja jestem lepszy. Tak? Czy to naprawdę musi tak być? To chyba Szczepan Twardoch powiedział, że główną cechą polskiego inteligenta musi być pogarda dla innych, dla tych, którzy są może trochę mniej wykształceni, ale też są ludźmi i też mają wartość. Pani komentuje dalej w taki sposób. Bo do umysłu suwerena trafić się nie da, gdyż go brak. No więc logos nie ma sensu, ona w ogóle mówi. Argument nie ma sensu, bo tam są puste głowy. Tam nie ma mózgu, tam nie ma umysłu. Jeszcze większa pogarda. W ogóle odczłowieczenie, znaczy no, traktowanie tych ludzi jak kompletnych idiotów. To mówi ktoś, kto jest zapewne wykształcony, ten język jest bardzo elegancki, ktoś, kto pewnie dużo czyta, kto prenumeruje poważną, zasłużoną gazetę i traktuje innych ludzi jak bez mózgów. Kompletnie jak bez mózgów. Pisze dalej, a babranie się w jego emocjach jest dla mnie obrzydliwe. Babranie się w emocjach, wiecie, w czym się można babrać? W jakimś brudzie, w czymś, co jest bardzo, bardzo niefajne. Więc w ogóle nie chce mieć nic wspólnego ta pani także z tymi emocjami. To jest bardzo często postawa tych ludzi, którzy są właśnie wykształceni, którzy są niby mądrzy, że oni mają wyższej jakości emocje. Tam w ogóle nie chce się wchodzić, ale tam rodzi się to, co potem niszczy tę praworządność, to, co potem niszczy to państwo. Jeżeli nie będziecie chcieli mieć w ogóle z tym nic wspólnego, to ktoś inny się zajmie tymi emocjami. Właśnie ojciec Rydzyk. Albo polityk populistyczny, który nie będzie miał odruchu obrzydzenia, który wy macie, tylko sięgnie tam i te emocje przekuje na swoje polityczne wsparcie. I wygra wybory. I wtedy będziecie żyć w kraju, w którym nie będzie wam się chciało żyć. Ale tu jest bardzo ciekawy twist, bo pani prawdopodobnie myśli, że nawet jeżeli tak się zdarzy, to znaczy, że znowu pojawi się polityk populistyczny, wykorzysta te emocje, wygra wybory, no to nie wiem, ona będzie mieszkać gdzie indziej. Dlatego, że pisze tak. Jak dla mnie rezerwat. Wysoki mur z drutem kolczastym u góry i niech się suweren kisi w środku we własnym towarzystwie, póki nie wymrze. Jak mówiłem, to jest bardzo smutny tekst. Smutny tekst tym bardziej, że jest napisany przez osobę ewidentnie dobrze wykształconą, która właściwie szykuje tym ludziom getto. Ja nie mówię, że to jest osoba, która ma jakieś totalitarne zapędy. Nie, ona po prostu traktuje tych ludzi jak zwierzęta. Ona chce je jak ogórki, jak nawet tak, jak rośliny. Mają się kisić tam, chce je zamknąć. Czyli nie wiem, wybudować w Polsce dla iluś tam milionów ludzi. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało na prezydenta ponad 10 milionów. To są takie liczby. Znaczy, co z tymi ludźmi mamy zrobić? Rzeczywiście mamy, nie wiem, ich odłączyć od Polski i zostaniemy wtedy tylko my, dobrze wykształceni z wielkich miast? To nie są Polacy? Mamy ich umieścić w tym? Mamy coś dla nich zbudować? Mamy otoczyć ich murem kolczastym i niech się tam kiszą w środku? Ja wiem, że to jest metafora oczywiście. Mam nadzieję, że to jest metafora. Ale to pokazuje, że znowu my nie mamy nic wspólnego. I to nie jest kraj dla nich. To jest tylko kraj dla nas. A co będzie, jak sytuacja się odwróci, ich kandydat wygra i powie, to nie jest kraj dla was? I teraz będzie znowu disco polo w telewizji polskiej i ciągle będą msze i transmisje z Jasnej Góry, które wam, niewierzącym, będą powodowały, że będziecie zgrzytać zębami. to tak mamy żyć, to znaczy mamy traktować swoje państwo jako przestrzeń wojny domowej, albo my, albo oni, albo my ich w metaforycznym getcie zamkniemy, albo oni nas, albo my ich będziemy zwalczać, albo oni nas. Na tym ma polegać bycie tutaj wspólne? To jest ta jednostronna opowieść, o której mówiłem. To są ludzie, dla tej pani to są ludzie kompletnie bez wartości. Ona w ogóle nie potrafi zrozumieć, dlaczego mielibyśmy się zajmować ich emocjami, dlaczego mielibyśmy jako na przykład Polacy albo politycy budować wiarygodność wobec tych ludzi. To jest w ogóle strata czasu. Wiecie, strasznie to jest smutne. Mówię o tym po to, żeby wam pokazać, że to gdzieś w głowach ludzi siedzi. Tak, ja tutaj piszę, coś tam się staram pokazać, a no nie, w ogóle nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jak nie rozumieją i są głupi, to niech będą głupi. I piszę dalej. I owszem, zdaję sobie sprawę, że suweren może postawić na swoim. O, no to niech stawia i niech potem żyje ze skutkami tegoż. Aha, czyli ta pani przyjmuje, że ten suweren może postawić na swoim i może wybrać sobie polityka, tak jak Amerykanie wybrali Trumpa i u nas ponownie można wybrać Prawo i Sprawiedliwość, ale co ciekawe, uważa, że skutki tego wyboru będą dotyczyły tylko suwerena. Jej nie. Nas nie, tych wykształconych. Tak, tylko suwerena. Tak naprawdę będzie? Będą osobne ustawy dla suwerena, który wybrał PiS i nie będą one dotyczyły tych, którzy PiSu nie wybrali? Jak będzie kolejne zaostrzenie aborcji, no to ono będzie tylko dla tych, którzy głosowali na PiS, a dla córki, wnuczki tej pani nie? Nie będzie ich to dotyczyło? Tak? To suweren się sam urządzi? Nie, on nas urządzi. My się urządzimy, bo to ten suweren to my. I tych podziałów, te podziały są widoczne tylko w sytuacji bardzo ostrej walki politycznej, która oczywiście się toczy, ale jeżeli my ją przyjmiemy i będziemy przyjmować te podziały i będziemy mówili dokładnie tak, jak chce na przykład Jarosław Kaczyński, że są dwie Polski i on reprezentuje tę prawdziwą, a ci inni tej prawdziwej nienawidzą, no to wystarczy, że weźmie taki komentarz i go pokaże i będzie miał rację. I wiecie, nie pastwię się nad jednym komentarzem, bo nie o to chodzi, żeby powiedzieć, tak wszyscy myślą. Nie, pewnie tak wszyscy nie myślą. Ale zwracam uwagę, że to jest jeden z inteligentniejszych komentarzy, które się pojawiły pod tym moim tekstem. I on pokazuje to, co się dzieje tam gdzieś w głowie tych ludzi wykształconych, którzy najwyraźniej nic ciągle nie zrozumieli z tego wszystkiego, co się stało. I nie zrozumieli z tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Że ten pogardzany suweren, normalny, pracujący człowiek, który chce, żeby ktoś wykazał jakąś empatię dla jego trudności życiowych, dla jego problemów, dla jego zagubienia w świecie. Żeby ktoś pokazał, jestem taki jak ty, a nie jestem lepszy od ciebie. Że jeżeli ten ktoś dojdzie do władzy, to nie będzie ich sprawa. Tak, to ewidentnie tutaj jest widoczne. Nie potrafię tego zrozumieć, nie wiem dlaczego tak jest. Mnie się to wydaje oczywiste. Jeżeli my nie zatroszczymy się o nasze wspólne emocje, o poczucie wspólnoty, o to, żebyśmy byli dla siebie wiarygodni, to naprawdę zrobi to ktoś inny. To zrobi to ktoś inny i to będzie ktoś, kto później będzie chciał metaforycznie zamknąć w getcie, żebyśmy się tam kisili nas, tych intelektualistów, tych mądrych, tych mądrali, a nie będzie się zajmował tylko suwerenem. On w pewnym sensie potrzebuje tych emocji po to, żeby znowu zabrać się za lekarzy, tak jak kiedyś PiS to zrobił, albo za sędziów i prawników, tak jak zrobił to w drugiej kadencji PiS, żeby zaatakować elity. Każdy populista działa w taki sposób. Przeciwstawia tak zwany zdrowy lud chorym elitom i siebie przedstawia jako reprezentanta tego zdrowego ludu. I będzie pokazywał takie wpisy i takie myślenie jako dowód choroby tych elit. Kończymy ten komentarz niestety bardzo, bardzo smutnym zdaniem. Ponoć narkoman musi sięgnąć dna, zanim do niego dotrze, że tak się nie da. Im szybciej tego dnia dosięgnie, tym lepiej. Ja go powstrzymywać nie mam zamiaru. Szkoda fatygi. Jak mamy rozumieć tę myśl? To znaczy, niech sobie ten suweren wyrządzi szkodę. Niech zagłosuje tak jak chce i wtedy będzie cierpiał. Nie, on nie będzie cierpiał, bo jak zagłosuje tak jak chce, to jemu będzie dobrze. To jemu będzie dobrze. Ktoś się o niego znowu zatroszczy, dostanie program socjalny 500, 800, 1000, 1500 plus. W telewizji będą leciały takie utwory, które on lubi. Będzie zadowolony z tego, że kultura nie jest bardzo jakaś wysoka, ale często niska, która jest dla niego wartościowa i też nie ma co się z niej śmiać, będzie bardziej obecna w teatrach państwowych i właśnie w telewizji publicznej. A kto, do kogo dotrze, że jest źle? No właśnie znowu, prawdopodobnie nie do niego, tylko do tych innych, którzy teraz nie rozumieją, że tu nie ma my i oni, tylko jesteśmy my, którzy się oczywiście różnimy w wielu obszarach, ale nigdy tak bardzo, żeby siebie nienawidzić, żeby chcieć siebie zamykać w gettach, albo żeby uważać, że jedni mają mózgi, a drudzy nie. Słuchajcie, chyba najchorsza myśl z tych wszystkich, które do tej pory się zdarzyły. Tym bardziej mi przykro, że realna, bliska, w pewnym sensie tutaj gdzieś zrodzona z dyskusji, którą podejmuję ze swoimi czytelnikami, ale wydaje mi się, że warto się nad nią pochylić. Mimo, że to nie jest przyjemne, ale Sanatorium Chorych Myśli nie jest od tego, żeby było przyjemnie, tylko od tego, żebyśmy zrozumieli, na czym polega problem i starali się zrozumieć, jak ten problem rozwiązać.
Prawem i rozumem.
To tyle dzisiaj. W wideofelietonie mówiliśmy o trójkącie Arystotelesa i o tym, że jeżeli chcemy kogoś przekonać, logos nie wystarczy, sam logiczny argument nie wystarczy. Musi być jeszcze emocja i musi być wiarygodność. I nad tymi dwoma obszarami musimy na pewno pracować. Mówię tutaj o wszystkich ludziach, którzy działają publicznie. Mówiłem także o tym, żeby nasze opowieści nie były jednostronne, tylko żebyśmy widzieli siebie wzajemnie, wielowymiarowo i żebyśmy nie zachowywali się tak, jak pani w tym komentarzu, który dyskutowałem w Sanatorium Chorych Myśli. I takie są moje życzenia dla was na nowy rok, bo to, jak powiedziałem, ostatni odcinek w tym roku. Proszę was, żebyście w swoich słowach mieli nie tylko logos, ale także patos i żebyście zawsze byli wiarygodni, a więc żebyście mieli odpowiedni etos. Żeby w tych rozmowach przy stołach nie było podziałów, tylko była jedność. Nad tym trzeba popracować. Żebyście zawsze potrafili dobrać słowa tak, żeby ani emocji nie ranić, ale żeby pokazywać, że jest między wami wspólnota emocjonalna. I żeby ten trójkąt się domknął, żeby wasze słowa zawsze były mocą, żeby były silne, żeby były w stanie przekonać do słusznych idei tych, których chcecie do tego przekonać. I życzę wam tak, żeby wasze opowieści były wielowymiarowe, żeby nie były tylko złe i o innych, i o sobie. Żebyście widzieli człowieka w całej pięknej wielowymiarowości i innego, i siebie. Nie jesteśmy tylko nieudacznikami, jesteśmy także bohaterami. Każdy z nas. Mamy gorsze i lepsze dni. Ale prawdziwa opowieść o prawdziwym człowieku jest zawsze wielowymiarowa. To tylko słabe filmy klasy B są czarno-białe. Nie bądźcie takimi filmami, bądźcie pięknymi opowieściami, pięknymi epopejami. Wszystkiego dobrego na 2025 rok.